Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Panie Radny, jak Pan patrzy na projekt PKM Południe, Pomorska Kolej Metropolitalna Południe, czyli tak naprawdę wyprowadzenie czy przedłużenie tej osi SKM od Wejherowa w tej chwili do Gdańska Śródmieście, dalej w kierunku Świętego Wojciecha i na górę, na górny teraz Gdańska. To jest dobry pomysł?
To jest bardzo dobry pomysł, który powinien już od lat być przynajmniej przygotowywany, a tak naprawdę już realizowany, bo niestety perspektywa jest dość odległa. Jeśli miasto Gdańsk mówi, że 2030 plus rok to jest realna realizacja tego projektu, to obawiam się, że chociażby południowe dzielnice Gdańska, czy też okoliczne miejscowości wokół Gdańska do tego czasu już będą tak zabudowane, że po prostu mieszkańcy, żeby móc dojechać do pracy we Wrzeszczu, w Oliwie czy w Śródmieściu, to będą stali chyba z półtorej godziny albo dwie godziny w korkach, bo problem tak samo jest z dojazdem chociażby do komunikacji miejskiej, do autobusu, do tramwaju. Te linie chociażby w linii Nowej Jabłoniowej, w Świętokrzyskiej tak naprawdę nie istnieją, chociaż albo też stoją po prostu w korkach. Więc PKM na południe jak najbardziej tak. Musimy przyspieszyć działania nad tym projektem, nad tą linią. Mam nadzieję, że uda się pozyskać środki, czy to z krajowych planu odbudowy, czy też z nowych unijnych perspektyw. I dzięki temu po prostu ta linia na południe Gdańska będzie służyć nam wszystkim i też będzie łatwiej dostać się czy to do Gdyni, do Sopotu, czy też do innych dzielnic w Gdańsku, jak Oliwa, czy Wrzeszcz.
No tak, ale jak czytamy, że urzędnicy o tym mówili na początku, 97 wariantów przebiegu tej trasy najróżniejszych planowano. Ostatecznie stanęło na tym, że chcemy przedłużyć te tory do nowego węzła Kowale przy ulicy Nowej Świętokrzyskiej, która zresztą ma zostać zbudowana przy okazji tej właśnie inwestycji. A dalsza część, czyli tak naprawdę spięcie okolic Jasienia, Kiełpinka ze Straszynem, to jest pieśń przyszłości, a wydaje się, że właśnie powinniśmy chyba też zadbać o to, żeby ci mieszkańcy, którzy na tym odcinku właśnie Niedźwiednik, Kiełpinek, Jasień czy Kokoszki chcieliby pojechać w stronę Pruszcza, nie musieli zjeżdżać na dolny taras i tamtędy próbować się przebijać. To wydaje się równie ważne, co skierowanie li tylko pociągów na górę.
Oczywiście, że tak. Mamy teraz zbudowany nowy bypass Kartuski. Co dziwi mnie, w nowych rozkładach jazdy brakuje pociągów, które będą dojeżdżały właśnie linią na Kokoszki, na Starą Piłę, na Leźno, a z tamtych rejonów też przecież mnóstwo osób chce dojechać do Gdańska, stoi w korkach na wjeździe do Gdańska od strony Żukowa. Dziwi mnie, że marszałek województwa pomorskiego nie zdecydował się na to, żeby puścić tą linią pociągi, żeby też zrównoważyć dojazdy.
Ale mówi się, że ma tak być.
No to
mówi się, że ma
dla
tak
mnie
być.
Dziwi, dla mnie jest to dziwne, jeśli wydaje się dziesiątki milionów złotych na realizację tego bypassa Kartuskiego, a on teraz stoi pusty, nieużywany, no to jest po prostu marnotrawstwo środków, a to po prostu mogłoby służyć także osobom, które starają się do Gdańska dojechać, które chcą tutaj w miarę sprawnie się dostać.
No dobrze, 2 miliardy złotych to bardzo dużo. To trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Urzędnicy mówią o tym, że jeżeli nie będzie zewnętrznego finansowania, liczą na 85% tych pieniędzy z Unii, to mówią wprost, tego projektu po prostu nie będzie. To połowa rocznego budżetu Gdańska w tej chwili.
Tak, to prawda. Natomiast plusem jest to, że tutaj chce się zaangażować zarówno marszałek województwa pomorskiego. Mam nadzieję też, że z czasem także okoliczne gminy dołączą do tego projektu, jeśli on będzie...
MZKZG BIS? Taki?
Nie wiem, natomiast bez wątpienia dla zewnętrznego dofinansowania plusem jest to, że to jest transport kolejowy, niedrogowy, który jednak jest już w mniejszym stopniu dofinansowany. Więc
i bardzo promowany przez mechanizm Feniks.
Oczywiście, że tak, więc mam nadzieję, że te 2 miliardy złotych, czy też po prostu miliard, kilkaset milionów złotych uda się uzyskać z zewnętrznego dofinansowania, bo tak, PKM na południe jest potrzebne, jest potrzebne jak najszybciej, ale oprócz tego potrzebne jest także udrażnianie południowych dzielnic, centralnych dzielnic poprzez nowe łączniki drogowe, poprzez nowe drogi. Nowa Świętokrzyska dzisiaj jest sprojektowana i w 2026 roku ma być zrealizowana, ale ona jest tak naprawdę dociągnięta tylko do ulicy Kampinoskiej. To jest nieco ponad kilometr drogi, a tak naprawdę powinniśmy już dzisiaj mieć przygotowane projekty dociągnięcia Nowej Świętokrzyskiej właśnie do Kowal, bo tak, takie było pierwotne założenie. Tak samo chociażby łączniki między ulicą Sikorskiego a ulicą Małomiejską. Dzisiaj ludzie stoją w niemalże kilkadziesiąt minut, żeby móc włączyć się w trakt Świętego Wojciecha, bo chociażby Orunia Górna, Orunia są zakorkowane. Brakuje czasem kilkusetmetrowych łączników, żeby móc ten ruch nieco bardziej rozlać na
inne ulice.
No tak,
ale urzędnicy mówią, nie chcemy budować kolejnych dróg, bo właśnie przez to, że budowaliśmy przez tyle lat drogi, no to teraz w centrum miasta mamy, co mamy. Inna sprawa, że sam pomysł PKN Południe to kwestia bardzo dawna, z lat 70., a jeszcze nie tak dawno chociażby można było dojechać koleją na przykład do Nowego Portu, więc mam wrażenie, że trochę najpierw zapomnieliśmy o tym, co było dobre na rzecz naszych własnych samochodów, żeby teraz się obudzić i z powrotem mówić, że nie, nasze auta to jednak nie i idziemy w kierunku kolei.
W Gdańsku takie projekty duże niestety przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat są omawiane. Tak było chociażby systemem Fala, czy też systemem wspólnego biletu. Przecież już na początku lat 2000 była mowa o tym.
Który notabene znowu jest opóźniony.
Tak, tak samo było z rowerem metropolitalnym. Przez kilkanaście lat rozmawiano. Tak samo jest z PKM na Południe. Natomiast mam nadzieję, że akurat w tym przypadku uda się to zrobić sprawniej. Nie będzie to przeciągane. Nie będzie wpadek, tak jak z rowerem Mewo. Nie będzie takich problemów.
Tutaj urzędnicy mają silną motywację w postaci perspektywy unijnej do 2026-2027 roku. Liczą na to, że tak jak zawsze o te dwa lata będzie przedłużona, czyli 2029.
Urzędnicy też mają silną motywację, bo wiedzą, jak wiele osób mieszka w południowych dzielnicach Gdańska i tak naprawdę dzisiaj 1/4 mieszkańców Gdańska jest właśnie mieszka na południu, więc trzeba też pamiętać o tym, że ci ludzie jakoś muszą dojechać do pracy, zawieźć dzieci do przedszkola, do żłobka i oni nierzadko połowę swojego czasu marnują na stanie w korkach, no bo niestety komunikacja miejska w Gdańsku także kuleje i nic się niestety na to nie zapowiada, żeby była lepsza.
No dobrze, no to w takim razie, skoro komunikacja kuleje, to teraz elektryczne autobusy. Temat jest wałkowany. Pytanie, czy warto, ktoś zaraz powie, że my tutaj znowu, prawda, bijemy we władze Gdańska, nie mając argumentów i to dlatego, że radni PiS-u są po prostu nieprzychylni.
Ale
i będą...
jaki koniec każdy widzi. No, te autobusy elektryczne stoją często, tak jak ostatnio na Morenie, jeżdżą na liniach.
W losowych miejscach stoją,
tak,
się rozładują.
Jeżdżą na liniach, które są na przykład tylko w godzinach szczytu i tutaj wydano blisko 70 milionów złotych na 18 elektrycznych autobusów, które miały być super, hiper wytrzymałe i mieć zasięg po 400 kilometrów, a dzisiaj okazuje się, że one przejeżdżają po 250 kilometrów i kierowcy tak naprawdę z obawą patrzą, czy dojadą do zajezdni. Popełniono moim zdaniem duży błąd, prawdopodobnie na linii Urząd Miasta, producent, pośrednik i zdecydowano się na te autobusy z założeniem, że nie będzie ładowania na pętlach, czyli tak naprawdę te autobusy mają na pełnej baterii przejeżdżać 300 kilkadziesiąt kilometrów, a tak w Gdańsku nie jest, bo tutaj mamy duże przewyższenia, mamy dużo zakorkowanych dróg i te autobusy zużywają zdecydowanie więcej energii niż na płaskich odcinkach. Jeśli dwa lata temu Gdańsk testował w czerwcu w dogodnych warunkach te autobusy na linii Rzecz-Zaspa, to z całym szacunkiem, ale tam nie ma dużych problemów, a dzisiaj te autobusy jeżdżą chociażby na ulicy Spacerowej, wjeżdżają na Morenę, no to nie dziwmy się, że one przy takim obciążeniu przejeżdżają zdecydowanie mniej kilometrów. Czy ktoś poniesie za to
konsekwencje? No dobrze, ale może to jest kwestia tego, że...
Nie.
No ale może to jest moment. Pojawiały się informacje w przestrzeni publicznej na ten temat, że były prowadzone analizy i te analizy zdecydowanie odradziły właśnie to rozwiązanie, które przyjęto.
Ale dokładnie tak samo było z autobusami wodorowymi. Tam wydano 170 milionów
złotych. Są na to dokumenty, że były analizy, które odradzały tego typu rozwiązanie, jak teraz funkcjonuje w Gdańsku w przypadku elektryków?
Tak. Takie same analizy były chociażby w przypadku autobusów wodorowych. Tam także odradzano, żeby wybrać najem tych autobusów wodorowych, a i tak miasto Gdańsk, Gajd się na to zdecydowały. Dlaczego tak jest? Nie mam kompletnie pojęcia, ale jak sumujemy sobie koszt tych autobusów elektrycznych, tych wodorowych, to jest 250 milionów złotych. Teraz przypomnijmy sobie, jak wiele linii w Gdańsku jest niedofinansowanych, jak wiele linii brakuje nowych przejazdów, brakuje tego, żeby takt był był utrzymany, okay,
czyli
a z drugiej strony słyszymy o podwyżkach cen.
Czyli jeżeli ja dobrze pana rozumiem, zamiast kupić elektryczne czy wodorowe autobusy, przetransferować te pieniądze na to, żeby stare Solarisy czy Mercedesy woziły pasażerów częściej. Dobrze to rozumiem?
My nie powstrzymamy zmiany.
Ja nie mówię, że powstrzymywać, ja mówię, żeby podejmować racjonalne decyzje.
Powinniśmy decydować się na racjonalne decyzje, na racjonalne zakupy, a mam wrażenie, że miasto Gdańsk, mimo tego, że ma analizy na stole, widzi, co zewnętrzne firmy doradzają, jaki produkt wybrać, to i tak wybiera zupełnie coś innego. Wybiera coś droższego, wybiera coś o mniejszym zasięgu. Dlaczego tak jest, kompletnie nie mam pojęcia, ale to jest po prostu ze szkodą dla miasta, dla mieszkańców.
No i co teraz?
I co teraz? Ja mam nadzieję, że miasto Gdańsk będzie egzekwować od producenta zdecydowanie większe kwoty niż 40 tysięcy przy zakupie za 70 milionów złotych. No to przepraszam, to jest śmieszna kwota. Natomiast mam nadzieję, że te autobusy przetrwają zimę, bo dzisiaj widzimy mały atak zimy, ale myślę, że zaczną się problemy. Kierowcy zaczynają się już po prostu buntować, bo mamy także problemy z zewnętrzną firmą, która także realizuje przewozy chociażby do Pruszcza, czy też okolicznych gmin, która też niestety nie wypełnia w pełni swoich zadań. Kierowcy Gajtu muszą zastępować przejazdy tej firmy. Jest dużo problemów. Kierowcy także chcą podwyżek i wydaje mi się, że prezydent Borawski ma problem i od kilkunastu miesięcy nie potrafi temu zaradzić. Stosowano podwyżki cen biletów, stosowano obcięcia kursów linii. Nowy budżet miasta Gdańska, prezydent Dulkiewicz też wprost mówi, taka, że mimo tego, że jest więcej pieniędzy na komunikację miejską, to
nic
prawdopodobnie
się nie zmienia.
To prawdopodobnie może nawet dojść do obcięcia tych linii. To jest dla mnie już kompletnym absurdem.
No dobrze, a czy cieszy pana w takim razie, czy ma pan, nie wiem, osobistą satysfakcję z punktu, czy ma pan osobistą satysfakcję z tego, że prokuratura skierowała akt oskarżenia za owce na upływie Motławy?
Czy osobistą satysfakcję? Raczej nie. Chyba, że w stosunku do rzecznika miasta Gdańska, bo pan Daniel Stędzel próbował mnie i radnego Skibę tak troszkę na samym początku tej sprawy kąsać, że my tutaj próbujemy zbijać kapitał polityczny. Okazało się, że było zupełnie inaczej. To nasze było na wierzchu. Natomiast myślę, że zadziały się dobre rzeczy w związku z tą sprawą w mieście Gdańsku, bo przeprowadzono audyt w GZDIZ-cie, także w innych jednostkach i ta jedna, w cudzysłowie, czarna owca, która została złapana w tej sprawie, uzmysłowiła też urzędnikom, że trzeba patrzeć na ręce, że trzeba sprawdzać zamówienia, że nie może być w Gdańsku tak, że się przygotowuje zamówienia pod kogoś, załatwia po prostu z jakimś znajomym królika. Natomiast takich sytuacji jest więcej. Są sprawy związane z gdańskimi nieruchomościami, z DRMG. Ostatnio usłyszeliśmy o zarzutach
postawionych. No tak, ale to na razie jedyna, która przynajmniej w ten sposób nie, że się zakończyła, no bo prawda, prokuratora może nawet mi postawić zarzuty za te owce, jak będzie chciała, tylko potem musi to jeszcze udowodnić.
Oczywiście, że tak, natomiast wydaje mi się, że tutaj mieliśmy do czynienia z tak ewidentną sytuacją, że nawet im ja z radnym Skibą i inni dziennikarze, którzy też ujawniali tą sprawę, widzieli po prostu wszystko jak na dłoni. Jest urzędnik, jest znajomy, który prowadzi firmę, urzędnik prowadzi postępowanie, znajomy załatwia owce, chociaż zajmuje się zupełnie czymś innym, zajmuje się budowlanką. Później ten urzędnik wyprowadza jeszcze te owce na łąkę, na Olszynce. No po prostu już było tak ewidentne przekroczenie pewnych norm, zasad, prawa, że przyznam szczerze, mało jest tak ewidentnych spraw, natomiast są też sprawy, które budzą duże podejrzenia. Sprawa w DRMG, która ostatnio była ujawniona, czyli dyrektor, który po przyjściu także zawiązywał nowe umowy z firmą żony dawnego wspólnika i tak dalej, i tak dalej. Tych spraw jest naprawdę wiele. Mam nadzieję, że będziemy je ujawniać z radnymi dalej.
A tam, gdzie zarzuty, niezależny sąd oceni. Dziękuję bardzo panu, dziękuję bardzo państwu.